Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie, a audycję realizuje Adrian Chimiak. To kolejna godzina programu Zdrowie i Uroda. Jak zapowiadałam, jest już z nami Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny oraz trener.
Tak jest, dziękuję bardzo, trener personalnej.
Witamy serdecznie. Wspomniałam już o tym na początku programu, że kortyzol to jest taki hormon, który nazywany bywa cichym zabójcą. Mhm. Pani najlepiej wie, jak ten hormon w naszym ciele powstaje, jak działa, więc może najpierw zdemaskujmy go trochę. Jak to jest z tym kortyzolem?
Rzeczywiście, mówi się sporo o tym, kortyzol jest takim hormonem stresu i on się pojawia najczęściej właśnie wtedy, kiedy się stresujemy. I teraz, kiedy my się nie stresujemy? Można powiedzieć, że zawsze, że generalnie nasze życie jest stresujące. Mamy stresującą pracę, można powiedzieć, że stresujące są wydarzenia polityczne, stresować możemy się różnymi rzeczami.
Nie da się tego uniknąć po prostu.
Nie da się tego uniknąć, bo właściwie, można powiedzieć, życie jest stresujące, tak? Natomiast musimy dążyć do tego, żeby, jeżeli nie możemy pewne rzeczy zmienić, to musimy się nauczyć z nimi żyć i musimy się nauczyć z nimi radzić. To, co wcześniej Łukasz powiedział, że warto korzystać tutaj z różnych technik oddechowych, yoga, relaks, masaż.
Pani korzysta.
Ja może nie aż tak często, natomiast nauczyłam się pewnych rzeczy. Jeżeli mnie coś stresuje, to po prostu staram się jakby nie brać w tym udziału. Jeżeli stresują mnie wydarzenia polityczne, na które ja nie mam wpływu, to po prostu nie oglądam telewizji, to po prostu wyłączam wiadomości, żeby nie stresować się. Nieraz słyszę, jak moi pacjenci przychodzą do gabinetu, a wie pani, no bo słyszałam, a słyszała pani, a co pani na to? No ja takich rzeczy staram się nie słuchać, skoro nie mogę nic w tej kwestii zmienić, a będzie to wywołało jakieś takie odczucia niepokojące we mnie, to wolę po prostu tego nie słuchać. Jeżeli gdzieś coś dzieje się takiego, co mnie denerwuje, staram się też tego unikać. No i przyjęłam też parę takich zasad. Jak gdzieś jadę, staram się wyjechać wcześniej, żeby się nie denerwować kierowcami. Nieraz widzę sytuację na mieście taką, jadą osoby jakieś samochodem, jeden na drugiego po prostu krzyczy, takimi epitetami rzucają. Myślę sobie, że nim on dojedzie do pracy czy do domu, to on już jest tak zdenerwowany, już ma taki poziom kortyzolu, że faktycznie może to zaszkodzić jego zdrowiu, bo kortyzol ma bardzo dużo negatywnych skutków dla naszego organizmu. Można powiedzieć, że od takiego zdenerwowania się na innego kierowcę w samochodzie można dostać nawet zawału serca.
No tak, no kiedyś ten hormon nas mobilizował do walki w różnych sytuacjach zagrożenia, do ucieczki także. Teraz takie długotrwałe bycie poddanym kortyzolowi w naszym organizmie, no jest bardzo niebezpieczne, niekomfortowe. Z czym się wiąże, możemy sobie wyobrazić, jak zwolnić, jak też jeść dobrze, żeby pomóc swojemu organizmowi walczyć z tym hormonem, albo jakoś go przyjąć po prostu.
No tutaj na pewno niektórych zmartwię, bo wydaje nam się, że wystarczy odpowiednio jeść, żeby mieć prawidłowy poziom kortyzolu. Niestety to tak nie jest. Do człowieka trzeba podejść holistycznie, więc z jednej strony mamy na pewno prawidłową dietę, która ma ogromny wpływ i tutaj, jeśli chodzi o kortyzol, to tutaj ma ogromne działanie oczywiście insulina i częstotliwość spożywania posiłków i to, jaki mamy poziom cukru, więc za chwilkę o tym powiem. A druga rzecz, no to jest nasze codzienne życie, bo mam też takich pacjentów, którzy się prawidłowo odżywiają, a mimo tego w sytuacjach, kiedy się bardziej stresują, no albo nadmiernie tyją, albo nadmiernie chudną, albo też pojawiają się różne inne dolegliwości, bo kortyzol potrafi, proszę sobie wyobrazić, zniszczyć naszą dobrą florę bakteryjną w jelitach. Jeżeli my mówimy, że od jelit idzie odporność, że jelita to nasz drugi mózg, że prawidłowy nastrój zaczyna się w jelitach, to jeżeli kortyzol uszkodzi nam florę jelitową, to nie da się tak po prostu tak bardzo szybko naprawić. Tutaj bardzo ważne są wtedy probiotykoterapie, kiszonki. Czyli może być tak, że kiedy się
kiszone
stresujemy...
Kiszone ogórki, dobre na stres.
Tak, kiszone ogórki, kiszona kapusta, ale można kisić różne inne warzywa. No trochę spłuciłam temat, bo to tak nie wystarczy, że tylko sobie kiszonki po prostu wprowadzamy. Chcę uświadomić, jak kortyzol ma ogromne znaczenie, że z jednej strony jest to kwestia stresu, z drugiej strony jest to kwestia tego, jak my wpływamy na nasze jelita. Jelita, jeżeli źle funkcjonuje, jeżeli nie ma tam dobrych kultur bakterii, to one powodują stan zapalny w organizmie. Stan zapalny może powodować insulinoporność na poziomie komórkowym. Insulinoporność może powodować tycie. Kolejna rzecz, jeżeli są stany zapalne, no to częściej zapadamy na choroby. Jak zapadamy na choroby, to zaczynamy się stresować, bo nie możemy iść do pracy, bo nie jesteśmy sprawni. I można powiedzieć, że troszeczkę wpadamy w takie błędne koło, tak? Takiego nakręcania się.
Co pani sądzi o takich osobach, które są właśnie poddane długotrwałemu stresowi, wyczerpane codzienną pracą i potem jeszcze wieczorem idą na siłownię?
Mhm. No sporo mówimy na temat tego, że aktywność fizyczna jest absolutnie niezbędna, zresztą teraz ta nowa piramida żywienia również tak się zmieniła, że jednak podkreśla się dużo bardziej aktywność fizyczną, sens tej aktywności fizycznej. Natomiast chciałam tutaj zwrócić uwagę na pewne kwestie, bo my rzeczywiście bardzo dużo pracujemy i jeszcze z tego dnia chcemy wycisnąć tą aktywność fizyczną, o której...
A to Krzysio, który jest z nami, syn pani Iwony w studio.
Chcemy jeszcze wycisnąć jak najwięcej z tego dnia i wieczorem udajemy się jeszcze na aktywność fizyczną, na przykład na siłownię, na crossfit, tak? To ma być taka aktywność fizyczna, że my sobie tak chcemy dać ostro popalić, żebyśmy już nie mieli siły na myślenie o przykrych rzeczach, czyli takie totalne zmęczenie naszego umysłu. No tutaj chciałam niestety przestrzec przed tym, bo takie całkowite wykończenie naszego organizmu to bardzo często prowadzi niestety do zmęczenia nadnerczy, tak zwanego syndromu wyczerpania nadnerczy, który prowadzi do później permanentnego przewlekłego zmęczenia. I warto by było tutaj pomyśleć sobie troszeczkę nad tym, jak kiedyś funkcjonowaliśmy. No kiedyś nie mieliśmy, no światła też nie mieliśmy, tak? Ale nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy telefonów. W związku z tym, no nie siedzieliśmy do późna nad takimi urządzeniami. I teraz powiem może, jak to wszystko wygląda. No człowiek powinien być zsynchronizowany ze światem, czyli powinien wstawać rano wtedy, kiedy wstaje w słońce. Na zimą jest to troszeczkę trudniejsze, mimo wszystko. Później normalnie powinniśmy funkcjonować cały dzień i jak my funkcjonujemy, to na pewno czujemy, że w ciągu dnia mamy taką sinusoidę. Czasami nam się po prostu chce spać. Co my wtedy robimy? Pijemy jedną kawę, pijemy drugą kawę, pijemy trzecią. I zobaczmy, jak czasami jesteśmy nieefektywni w pracy. My tak często mamy takie coś, że jesteśmy zmęczeni, ale jeszcze dam radę, jeszcze jedna kawa. Zamiast sobie zrobić dosłownie 5 minut przerwy, wystarczyłoby na chwilę oczy zamknąć, bądź na chwilę się oprzeć, no akurat wtedy szef wejdzie pewnie, tak? I pomyśli, że nic nie robimy. Natomiast taki odpoczynek, taki 5-minutowy odpoczynek, czy wyjście na dwór, przejście się chociaż kawałek, zaczerpnięcie świeżego powietrza, to tak bardzo doładowuje organizm, że wtedy dużo lepiej nam się pracuje. No dajmy sobie to przyzwolenie na takie 5-minutowe odpoczynki wtedy, kiedy naturalnie nasz organizm podpowiada, nie pijmy kolejnej kawy. Natomiast wieczorem wiele osób uważa, że dla relaksu dobre jest oglądanie telewizora. Oglądanie telewizora, internetu, patrzenie w monitor, w komórkę powoduje, że eksponujemy się na niebieskie światło. Niebieskie światło jest sygnałem dla naszego mózgu, bądź obudzony. W związku z tym mamy zaburzenia wytwarzania melatoniny. Melatonina, hormon, który nas naturalnie powinien wieczorem uspać, który wpływa później na regenerację organizmu.
Czy jednak lepszy byłby spacer na przykład?
Zdecydowanie lepszy byłby wieczorem spacer. Zdecydowanie lepsze będzie czytanie książki, bądź słuchanie jakiejś takiej znanej muzyki, bo to chodzi jeszcze o to, żebyśmy nie czytali też kryminałów, które nas bardzo pochłoną, żebyśmy nie oglądali, no to już powiedziałam, że oglądanie telewizji może nie jest dobre, ale żebyśmy też nie słuchali czegoś, co jest takie bardzo pobudzające dla nas. To powinno być coś, co jest bardzo, bardzo takie bardziej znajome. Zobaczmy, jak dzieci funkcjonują. One przecież wieczorem chcą często tą samą bajkę, za każdym razem tą samą bajkę, dlatego że to, co my znamy, powoduje, że jesteśmy spokojniejsi. Nie musimy się zastanawiać, co będzie później i to w sumie nas tak najbardziej relaksuje. I o to chodzi, żeby wieczorem naturalnie wyciszyć ten mózg, a więc zamknijmy laptopa, nie oglądajmy telewizora, bo to, że my zasypiamy przed telewizorem, oznacza najczęściej, że nasz układ nerwowy tak nadmiernie pracuje i już jest tak przepracowany, że po prostu wyłączył nam układ nerwowy, takie zwane bezpieczniki. I to zasypianie przed telewizorem, tak jak my myślimy, że jest relaksujące, ono nie jest relaksujące. To oznacza, że po prostu wyczerpaliśmy już na maksa nasz układ nerwowy. Nawracając jeszcze do tej aktywności fizycznej, o której jak dużo się mówi i to wieczorem. Popatrzmy, jak dużo czasu my spędzamy w pomieszczeniu. Rano jedziemy samochodem, oczywiście tam się zestresujemy, przechodzimy do pracy, tam nas też często wiele rzeczy zestresuje. Siedzimy w pomieszczeniach, idziemy wieczorem w cudzysłowie odstresować się, ale idziemy znowu do pomieszczenia. Jeżeli to jest bardzo intensywny wysiłek, to on wbrew pozorom dla naszego organizmu, dla naszego systemu hormonalnego jest kolejny raz bardzo wyczerpujący.
Podnosi poziom kortyzolu ponownie.
Na pewno, oczywiście, no podnosi poziom kortyzolu, ma się podnieść też adrenalina, tak? Czujemy się często tacy doładowani, ale my nie powinniśmy się wieczorem już doładowywać, tylko powinniśmy się właśnie wieczorem wyciszać. Więc tutaj sugerowałabym raczej, jeżeli czujemy się permanentnie zmęczeni, jeżeli w badaniach widzimy, że mamy wyższy poziom kortyzolu, jeżeli mamy problem ze schudnięciem, nie dokładajmy sobie kolejnej godziny aktywności fizycznej, ona nam na pewno nie pomoże. I to, co nam może pomóc...
Albo przenieśmy to na weekend, kiedy jesteśmy bardziej zrelaksowani i wypoczęci.
Tak i nie, bo znowu jest tak, że przez cały tydzień nic nie robimy i w weekend sobie tak dołożymy, że mamy później zakwasy i to też jest również stres i bardzo kontuzjogenne. Powiedziałabym tak, lepsze jest wstawanie wcześniej, wyjście do pracy, jeżeli to możemy piechotą, wtedy się mniej stresujemy za kierownicą, robienie sobie tych 5-minutowych przerw pracy wtedy, kiedy czujemy, że naturalnie jest ten gorszy najgorszy moment, nawet w pracy zrobienie sobie 20 przysiadów co jakiś czas będzie dużo lepsze niż raz dziennie godzina takiej dużo większej aktywności fizycznej. Znajdźmy w ciągu dnia godzinę na spacer. Jeżeli nie godzinę, no to znajdźmy przynajmniej 15 minut. Wyjście na spacer, patrzenie na zielone, zażywanie świeżego powietrza działa bardzo kojąco na nas, na nasz umysł. Reguluje funkcję przysadki mózgowej, a ta z kolei reguluje pracę wszystkich hormonów. I to, co może się wydawać dziwne, ale faktycznie te krótsze, takie krótkie przerwy w pracy, wyjście na spacer, zrezygnowanie z intensywnej aktywności często powoduje, że ludzie właśnie zaczynają chudnąć, że poprawia się skład ciała, zmniejsza się zawartość tkanki tłuszczowej, zwiększa się zawartość muskulatury. Wiele osób mówi, jak to możliwe? Przecież ja w tym czasie nic praktycznie nie ćwiczyłem. Ale organizm w równowadze może prawidłowo wbudowywać składniki pokarmowe.
Czyli proste rozwiązania ponownie okazuje się są najlepsze. Spacer może bardzo pomóc zdrowiu naszemu organizmowi. Wspominała pani, że czasem picie kawy nas bardzo pobudza, że brakuje nam energii i tak pijemy trzecią kawę, no nie daj Boże, czwartą kawę, żeby zdobyć więcej energii. Wystarczyłaby chwila przerwy, żeby się doładować, ale może są też jakieś produkty żywnościowe, jabłko, nie wiem, yerba mate, które nam pomogą zamiast kawy odzyskać tą energię do pracy.
No na pewno nie yerba mate, ze względu na to, że yerba mate również pobudza. Niektórzy powiedzą, że to jest lepsze, bo nie ma kofeiny. Natomiast ja tutaj mówię o takim sztucznym pobudzeniu naszego układu nerwowego. My spożywamy pewne rzeczy, produkty, suplementy, no jakieś napoje po to, żeby wzmocnić tak zwany układ nerwowy, tak? Żebyśmy się doładowali. No to mamy guarany, mamy taurynę, mamy kofeinę, mamy teinę. A więc tutaj i herbaty, i kakao, i kawa, a jakieś napoje energetyczne, czasami suplementy na poprawę naszej takich mocy witalnych. No ale to nie o to chodzi, dlatego właśnie powiedziałam o tej przerwie pięciominutowej, bo nasz układ nerwowy pracuje jak sinusoida, czyli mamy takie wzloty i upadki. Wtedy, kiedy jesteśmy w tej fazie spadkowej, wtedy naturalnie powinniśmy sobie odpocząć, a nie przyjmować kolejną porcję suplementów, czy jakichś środków, które mają pobudzić funkcjonowanie naszego mózgu. To powoduje, że jesteśmy cały czas w stanie gotowości. Popatrzmy sobie na przykład na tych pierwotnych ludzi. No wiadomo, że inaczej mieli niż my. Mamy fajnie ciepło w domu, tak? Ogrzewanie, ciepłe kapcie, godny dres i możemy się rozsiąść na kanapie. Natomiast oni musieli co jakiś czas uciekać przed zwierzęciem. No ale były też takie fazy, w których spokojnie sobie leżeli. Nie uciekali cały dzień. Naturalnie jest też tak, że zwierzęta też mają swoje fazy spokoju i fazy takie, gdzie uciekają. Stąd też kortyzol, który jest takim hormonem stresu, który właśnie ma pobudzić nas i ma zaangażować zapasowy cukier z wątroby po to, żebyśmy mieli chwilowo więcej energii, żebyśmy byli w stanie uciekać. Teraz nie mamy potrzeby, żeby uciekać, ale my, można powiedzieć, że cały czas wprowadzamy organizm w taki stan, jak podczas ucieczki, bo musimy być cały czas na 100%. Musimy dużo pracować, musimy być wydajni, nie możemy sobie pozwolić na spadek mocy, 8 godzin w pracy, często 12 godzin w pracy, później musimy się jeszcze zająć dzieckiem, a musimy z nim jakieś porozwiązywać różne zagadki, tak, poczytać mu bajki, później musimy być sprawni, bo jeszcze idziemy na fitness. Jak nie jesteśmy sprawni, to wypijemy sobie jakiś napój i pobudzimy się na siłowni, tak, czyli można powiedzieć, że niektórzy od godziny tej 7 rano do godziny 23 czy 24 non-stop są bardzo mocno pobudzeni. To nie
i czym to się może skończyć? No bo z jednej strony jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, gdzie dużo się mówi o efektywności. Są szkolenia zwiększające efektywność i my tak ciągle oczekujemy od siebie więcej. Do czego to prowadzi?
No prowadzi to najczęściej do nadmiernego wydzielania kortyzolu, który z kolei prowadzi do insulinoporności. Tak jak już powiedziałam, ten kortyzol jest takim hormonem stresu, który ma zaangażować zapasowy cukier. A więc kortyzol powoduje coś takiego, że ten zapasowy cukier zostaje wystrzelony z wątroby. Jeżeli mamy wyższy poziom cukru, to włącza się insulina, która zaczyna nam odkładać ten cukier w tkankę tłuszczową. Przy tym permanentnym wyrzucie kortyzolu dochodzi do tak zwanej hipoglikemii, czyli naturalnie mamy spadki cukru, mogą nam się trząść ręce, możemy mieć problem z koncentracją, mamy takie odczucie, że musimy coś zjeść, no to wtedy sobie podjadamy. I wtedy zaczynamy często jeść słodycze, bądź takie produkty węglowodanowe, które mają dodatkowo pobudzić funkcję naszego mózgu. No i to w perspektywie takiej dłuższej będzie prowadziło na pewno do otyłości, czyli tak zwanej insulinooporności, gdzie pewne komórki przestają reagować na insulinę, musi się jej wytwarzać dużo. Jeżeli wytwarza się dużo insuliny, no to zamieniamy się troszkę w taką maszynę do odkładania tkanki tłuszczowej, ponieważ insulina jest hormonem antagonistycznym do glukagonu, który spala tkankę tłuszczową.
No to co zamiast tego batonika? Co zamiast? Bo myślę, że warto jednak po coś sięgnąć, żeby dodać sobie energii.
Ale jeżeli będziemy zamiast batonika sięgać po inne rzeczy, to dalej jesteśmy w takiej fazie podjadania.
Później... Czyli co? Po prostu taka asceza, rezygnuje z jedzenia czegokolwiek, mimo że mi się bardzo co chce.
Czyli trzeba podejść do człowieka holistycznie, bo jeżeli jest w permanentnym stresie, to naturalne jest, że będzie potrzebować więcej cukru, bo jego organizm w momencie, kiedy się stresuje, spala większej ilości cukru. Jeżeli nie zrezygnuję z czegoś, co mnie tak bardzo stresuje, to będę zmuszony do podjadania. Jeżeli w cudzysłowie sobie nie podjem czegoś, co ma węglowodany, no to wtedy mam taką hipoglikemię, że mogę zemdleć w pracy, będę mieć uczucie senności albo mogą mi się trzęść ręce. A więc tutaj podejdźmy do holistycznie, tak jak powiedziałam wcześniej. Usuńmy trochę tych czynników, które nas stresują, albo dajmy sobie przyzwolenie na to, żeby sobie naprawdę chwilę odpocząć. Czasami ta drzemka, nawet 15-minutowa w ciągu dnia, bardzo dużo załatwi. Dużo więcej zyskamy, niż jednak będziemy się podtrzymywać tą kawą. No i wtedy możemy wprowadzić optymalne odżywianie się. To optymalne odżywianie, co teraz na pewno wiele osób zdziwi się, to nie jest kromka chleba i nie porcja węglowodanów do każdego posiłku, lecz posiłki bardziej takie białkowo-tłuszczowe. Tłuszcz daje uczucie sytości, tłuszcz powoduje, że rzadziej sięgamy po jedzenie i jesteśmy w stanie wytrzymać między posiłkami nawet 4 do 6 godzin. I okazuje się, że osoby, które jedzą rzadziej i jedzą mniej węglowodanów, częściej mają większy, wyższy poziom energii w ciągu dnia, co też jest dla organizmu mniej stresujące, bo samym pożywieniem możemy wytworzyć sobie nadmiar kortyzolu. Bo jeżeli na śniadanie zjemy drożdżówkę, która zawiera ogromną ilość cukru, na co organizm zareaguje wyrzutem insuliny, ta insulina z kolei pozbiera cukier z krwi i zaprowadzi do komórek i dojdzie do hipoglikemii, to po godzinie mamy taki dół energetyczny, że znowu chcemy się czymś wspomóc, ale na przykład nie mamy niczego w pracy albo nie możemy wyjść po nic, no to w tym momencie włączy się kortyzol, który nam zaangażuje zapasowy cukier z wątroby.
Czyli bardziej tłuste posiłki, jak się okazuje, zapewniają uczucie sytości na dłużej, więc tak. Warto też pomyśleć o swojej diecie. Pani też wspominała o tym, że warto na przykład podczas takiego spaceru, który nas odstresowuje, zdjąć okulary przeciwsłoneczne. Dlaczego?
Dużo się mówi na temat szkodliwego promienia ultrafioletowego i tego, że słońce niszczy nam wzrok. Natomiast okulary to też jest jakiś taki wynalazek, można powiedzieć, nowoczesny, podobnie jak filtry słoneczne. I teraz trzeba było się zastanowić, czy faktycznie to jest tak, że to słońce jest aż tak bardzo szkodliwe. No to jeżeli tak jest, to w jakiś sposób w ogóle ludzkość przetrwała? Dlaczego w takim razie zwierzęta w naturalnych warunkach nie chorują na nowotwory? Przecież one tak samo są narażone na tą dziurę ozonową, prawda? A jednak to my ludzie się zaczęliśmy bardziej zabezpieczać. No więc okulary słoneczne zaciemniają nasze oczy i powodują, że oczy faktycznie nie widzą słońca. I zauważono, że jest tak, że jeżeli używamy okularów słonecznych, to jakby nasz mózg nie rejestrują faktycznie, że jest słońce, więc nie odblokowują mechanizmów, które się powinny pojawić w momencie, kiedy to słońce faktycznie świeci. Kiedy wychodzimy na słońce, to nasza skóra naturalnie powinna się brązowić po to, żeby nas zabezpieczać przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale również kiedy słońce świeci, to w naszej skórze syntetyzuje się witamina D3. No tak jesteśmy skonstruowani, tak? Jest masa takich rzeczy, które się dzieją pod wpływem słońca. Kiedy zakładamy okulary, to jakby nasz mózg nie wie, że jest słońce, więc nie może pewnych mechanizmów uruchomić. I zauważyłam, że osoby, które chodzą w okularach słonecznych i nawet po wakacjach mają dużo niższy poziom witaminy D3 we krwi niż te osoby, które jednak tych okularów słonecznych nie używają, a gdzie ich organizm, ich mózg wiedział i był cały zaangażowany do tych procesów, które mają nastąpić pod wpływem słońca. Osoby, które nie chodzą w okularach słonecznych, też mniej spalą się na słońce. Nie mówię tutaj o leżeniu plackiem, bo to jest oczywiste, że w takich sytuacjach trzeba się w jakiś sposób zabezpieczyć. Natomiast jeżeli są to takie zwykłe promienie słońca na wiosnę, w lecie, kiedy zimy na spacer, kiedy jedziemy na rowerze, starajmy się nie używać okularów słonecznych i nie używać filtrów słonecznych. Nasza skóra jest przystosowana do słońca i powinna wytwarzać różne substancje, różne prohormonalne nawet substancje pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych.
Zabrzmi kontrowersyjnie dla wielu osób.
Tak, to zabrzmi kontrowersyjnie. Podkreślam, nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy idziemy na plażę i leżymy plackiem kilka godzin. Tam na pewno trzeba się już posmarować albo leżeć pod parasolem, żeby osłonić się od bezpośredniego nasłonecznienia, które wtedy rzeczywiście może być szkodliwe dla naszej skóry i może spowodować zaczerwienie i uszkodzenie, a nawet
teraz mamy jesień, więc tego słońca nie ma dużo, więc może warto wyjść i złapać to słońce w ciągu dnia. Czy są jakieś godziny, o których na przykład jesteśmy najbardziej podatni na to syntezowanie witaminy D3 właśnie pod wpływem promieni słonecznych?
W zimie nie będziemy syntetyzować, to my syntetyzujemy tą witaminę gdzieś tak od maja do może października, wtedy, kiedy nasz cień jest krótszy od połowy naszego ciała, tak się mówi. Mm-hmm. Nie wiem, czy to do końca jest prawda, natomiast ja kiedyś zrobiłam na sobie taki eksperyment. Od wiosny chodziłam na spacery, jeździłam na rowerze, no nie było tego aż tak bardzo dużo, ale na pewno gdzieś tam godzina, dwie godziny dziennie udawało mi się, w weekendy było tego więcej. I w okolicach czerwca miałam wysycenie witaminą D3 na poziomie 70, kiedy robimy badanie, no to widzimy, jakie mamy te poziomy. Norma jest tak od 30 do 50. Wiele osób, robiąc sobie badanie, zauważa, że ma około 25, mam takich pacjentów, co mają 5. Niski poziom witaminy D3 wiąże się i z nowotworami, i z cukrzycą, z zaburzeniami węglowodanowo-insulinowymi, z bólem mięśni, z bólem kości, z osłabieniem, z depresją. Więc to może być też tak, że my jesienią mamy tę depresję, ponieważ latem nie wysyciliśmy się witaminą. No i wiele osób...
Byliśmy w pracy od rana do wieczora, tak, brakowało kontaktu ze słońcem.
Brakowało kontaktu ze słońcem.
Mhm. No tak, to jest bardzo ważne. Ja też zastanawiam się nad tym, czy są jakieś mikroelementy, które szczególnie tracimy właśnie pod wpływem stresu.
Mhm. No, pod wpływem stresu na pewno wiele pierwiastków tracimy z organizmu, między innymi tutaj magnez, który tak wiele osób teraz przyjmuje, mówi się sporo o magnezie z witaminą B6, więc magnez tutaj działa tak bardziej na nas relaksująco, ale również magnez powinien być w odpowiednich proporcjach z wapniem, więc tutaj warto, żeby dieta była zasobna w produkty, które zawierają i magnez, i wapń, natomiast kawa i herbata będą nam ten magnez i wapń wypłukiwały z organizmu. Zresztą tutaj też taka ciekawostka, produkty pełnoziarniste potrafią nam zabierać niektóre pierwiastki, w tym selen, cynk, który jest choćby odpowiedzialny za naszą odporność organizmu, selen, który ma duże znaczenie w chorobach autoimmunologicznych, cynk również dla zdrowia skóry, dla zdrowia włosów, żelazo, które też nam daje energię, no wiadomo, że jeżeli żelaza nie ma we krwi, to też czujemy się tacy bardziej zmęczeni, traci nasza krew zdolność przenoszenia tlenu, dodatkowo magnez, który działa relaksująco, ale który również poprawia wrażliwość insulinową, wapń, który decyduje o napięciu mięśni. Także tutaj można powiedzieć, że stres to jedna rzecz, ale również te napoje, które wypijamy, one również będą miały wpływ. No i produkty pełnoziarniste, o których się tak sporo mówi. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zawierają kwas fitynowy, który może chelatować i ściągać pierwiastki z naszego organizmu. Więc nie wszystko złoto, co się świeci. Co może pomagać w sytuacji, kiedy się stresujemy? Co może być dobrym elementem naszej
Nutella.
Diety?
Ja myślę, że coś tak, słodkiego
właśnie,
to jest pewnie...
I chciałam do tego nawiązać, bo wiele osób podejrzewam,
Nutella
że...
Nutella jest zdrowa.
Nutella raczej nie jest zdrowa, natomiast możemy zrobić własną...
Słodycze, co zdrowe.
I to mówi synek mamy dietetyki klinicznej.
Tak, tak. Krzysiu oczywiście tutaj wie, że pewne rzeczy...
Żelki są zdrowe.
W domu będzie rozmowa.
Ja no Krzysiu, oczywiście często mówi, że takie rzeczy są zdrowe, dlatego że słyszy często, że takie rzeczy są niezdrowe i proszę go, żeby takich rzeczy nie jadł. Natomiast wracając do tego, co akurat w sytuacji takiego stresowania się może być korzystne dla nas, to jednak wiele kobiet uważa, że słodycze, że one im pomagają, że one się rozładowują, że to jest warto, żeby zjeść dla ich psychiki. Natomiast zauważmy, jak często po zjedzeniu takich słodyczy czujemy się dużo gorzej. A więc jeżeli chodzi o takie produkty, które dobrze na nas działają, to na pewno takie, które są gęsto odżywcze. Czekolada, ale taka gorzka, prawdziwa, surowa czekolada, która zawiera dużo magnezu, dużo żelaza.
Ma dużo procent kakao na opakowaniu.
Ma bardzo
napisane.
Dużo procent kakao. Ja mówię tutaj o takiej prawdziwej, gorzkiej, surowej. To ona wtedy będzie miała zachowane te wszystkie składniki, natomiast tam jest praktycznie 99% kakao. Zresztą to jakiś tam tłuszcz może być jeszcze kakaowy czy kokosowy, czasami różne mają dodatki, ale czytajmy etykietę, żeby nie było żadnych jakichś takich chemicznych dodatków. To, co może być jeszcze korzystne, to banany ze względu na potas, chociaż też są kontrowersyjne, bo wiadomo, banany do nas przypływają z daleka, więc może niekoniecznie, ale specjalnie mówię o tych produktach, bo chciałam wspomnieć o takim dobrym cieście, które czasami na taką poprawę nastroju może być dobre, ale jednocześnie nie będzie zgubne, czy nie będzie powodowało tych skoków insuliny. Taka naturalna Nutella to może być na przykład karob połączony z awokado i z bananem. Wychodzi pasta, która wygląda jak Nutella. Dzieci nawet się nie domyślą, że nie mają takiej ze słoika.
Prawdziwej czekolady.
Takiej prawdziwej czekolady.
Pani kocha narty?
Tak, to znaczy jeżdżę na nich. Nie wiem, czy kocham. Kocham w ogóle aktywność fizyczną, kocham wszelkie sporty. Natomiast zima jest idealna do tego właśnie, żeby uprawiać narciarstwo.
Jakieś ulubione stoki narciarskie? No, Polska bardziej, czy jakieś rejony, na przykład Czechy?
Ja może tutaj będę jakaś taka trochę tendencyjna. Ja nie za bardzo lubię tak sobotę i niedzielę wyjeżdżać, tak żeby się tak pakować, jechać tam, później wystać się w kolejkach, wracać. Szczerze mówiąc, wolę jechać gdzieś na tydzień i przez tydzień sobie pojeździć i tak, że aż mi się po prostu znudzi. Tak, może dwa takie wyjazdy w trakcie sezonu. Natomiast to, co mnie też zaczyna troszkę nudzić, no to, że siedzieć ciągle na jednym stoku, bo ja jestem takim wolnym duchem i na przykład bardzo lubię jeździć na rowerze i cenię sobie to, że można być w różnych miejscach, jak się tylko chce. Więc coraz bardziej zaczyna mi się podobać takie narciarstwo, tak zwane skitury, gdzie można założyć nartę i dreptać pod górę i przemierzać góry dosłownie tak, jak możemy przemieszczać się po górach wędrując.
Myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak poszczególne tam mikroelementy wpływają na nasz organizm, jak regulują różne procesy, ale jesteśmy w stanie zapamiętać, co dobrze dodać do swojej diety, co dobrze zjeść, żeby właśnie w czasie takiego długotrwałego stresu nasz organizm wspomóc. Mhm.
Wspominałam wcześniej o kawie, że nie powinniśmy jej pić w takiej ilości, bo kawa jednak wpływa niekorzystnie, wypłukuje minerały z naszego organizmu, ale też jest jakby druga strona medalu, bo kawa faktycznie ma takie udowodnione nawet działanie, że pobudza, korzystnie wpływa na procesy myślowe, zwiększa wydajność, wydolność organizmu, więc u osób, które mają jakieś wysiłki fizyczne i potrzeba zwiększyć jakby wydolność, to rzeczywiście może zadziałać. Jest teraz też taka popularna...
Ważne, żeby nie przesadzać.
Właśnie, to jest ważne, żeby nie przesadzać, bo teraz tak, jeżeli potrzebujemy rzeczywiście się skoncentrować, zakładam, że to jest sytuacja taka, że to jest jeden dzień, dwa dni, tak potrzebujemy więcej siebie dać, to tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dłuższej perspektywie będzie to bardzo niekorzystnie działało na organizm, bo te dwa dni, w których zwiększymy wydajność, wydolność, zdolności myślenia i mocy, będziemy musieli się koncentrować i będziemy cały czas w stanie pobudzenia, będziemy musieli odpocząć później przez kilka dni. Także jeżeli chcemy tak podziałać, to na pewno tutaj korzystnie kofeina, kawa. Popularna jest teraz tak zwana bulletproof coffee, do której dodaje się olej kokosowy, masło, a niektórzy dodają jeszcze trochę cynamonu, który ma działanie antyoksydacyjne. Natomiast takich minerałów, pierwiastków czy witamin, które mogą działać korzystnie, których suplementacja może działać korzystnie, to na pewno są witaminy z grupy B. One bardzo dobrze działają na nasz układ nerwowy, on bardzo ich potrzebuje. Natomiast tutaj może być tak, że my mamy też jakieś pewne zaburzenia wchłaniania tych witamin, na przykład witamina B12, która zapobiega anemii razem z kwasem foliowym czy z żelazem. Tak jak wspominałam wcześniej, tlen przenoszony przez naszą hemoglobinę oczywiście dochodzi do wszystkich tkanek, więc nam jest potrzebny ten tlen również do prawidłowej pracy mięśni, ale i procesów myślowych. Witamina B12 to są głównie źródła zwierzęce. Możemy ją suplementować, ale niektóre osoby mają tak zwane zaburzenie metylacji i mogą mieć problem z przyswojeniem witamin.
A te witaminy z grupy B w jakich produktach się pojawiają? Gdzie na przykład zjemy dużo witaminy B, różnego rodzaju witaminy B?
No, takim jednym z najbardziej zasobnych produktów będzie wątróbka, której wiele osób nie spożywa, niektóre osoby obrzydza, niektóre osoby nie jedzą, ponieważ uważają, że wątróbka jest takim magazynem toksyn. Natomiast wątróbka jest filtratorem, ale magazynem ogromnej ilości substancji odżywczych. Można powiedzieć, że wątróbka to jest taka naturalna multivitamina. Zdecydowanie lepiej zjeść wątróbkę dwa razy w tygodniu w ilości około 100 gramów, niż kupować sobie syntetyczne suplementy, które, tak jak powiedziałam, nie zawsze muszą się wchłaniać, bo przy zaburzeniach metylacji my pewnych witamin po prostu możemy, w takich syntetycznych możemy nie wykorzystać, jeżeli nie doradzi nam tutaj fachowiec, nie zrobi nam wcześniej odpowiedniej diagnostyki. Natomiast z wątróbki, tak, ma maksymalną biodostępność. Każdy wykorzysta te składniki. Kolejnym miejscem...
Jeszcze zapytam o tą wątróbkę, bo też się rzeczywiście spotkałam z taką opinią, że ona jest niezdrowa, ponieważ gromadzi toksyny, chociaż wcześniej myślałam, że jest to bardzo zdrowy produkt. Co pani sądzi? Czy rzeczywiście są te toksyny w tej wątróbce?
Rzeczywiście może być tak, że w wątróbce znajdziemy więcej tych toksyn, natomiast ilość toksyn, w których będzie więcej w stosunku do innych, na przykład mamy do wyboru mięsień, a mamy do wyboru wątrobę, to ta ilość toksyn, która będzie większa, nie będzie na tyle duża, żeby miała niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, tak? Natomiast składniki odżywcze do mięśnia, a do wątróbki, to jest takie porównanie, no tego się nie da porównać, jeśli chodzi pod względem wartości odżywczej. Zawsze mówimy, że jeżeli korzyść przeważa nad skutkiem ubocznym, no to korzystamy z tego.
Czyli rzeczywiście ta wątróbka będzie bardziej bogata w mikroelementy, w tą witaminę B też, o której pani mówi?
Witamina B, żelazo, kwas foliowy, nawet witamina C znajduje się w wątróbce, pod warunkiem, że nie będzie mocno obrobiona termicznie, tylko lekko duszona.
Tego wszystkiego jest więcej niż w takim innym kawałku mięsa.
Zdecydowanie więcej. No, witamina A na przykład, która jest tam w ilości, w zależności od tego, czy to jest wątróbka zwierzęca, drobiowa, czy też, no, zwierzęca, wiadomo, że zwierzęca, wątróbka drobiowa, czy też z na przykład krowy, czy ze świni, to w tych ptasich wątróbkach będzie troszkę mniej tej witaminy, ale tam jest około 50 tysięcy jednostek. Na przykład w terapii trądziku stosuje się około 25 tysięcy jednostek na dobę witaminy A. Zatem wątróbka również może korzystnie wpłynąć na cerę. Natomiast jeżeli rzeczywiście boimy się tych toksyn, to korzystajmy z mięsa ekologicznego. Można kupować świnie, tak jak kiedyś było to świniobicie, tak? Czy pozyskać sobie mięso z bardziej ekologicznych. No w Opolu też mamy co najmniej dwa sklepy, gdzie można kupić ekologiczne mięso i ekologiczną wątróbkę sobie zamówić. Mamy skup dziczyzny, gdzie można też zamówić podroby dzikie, które również są czystsze, ewentualnie od kury z wolnego wybiegu. Każda z tych wątróbek będzie bardzo zasobna i w witaminy z grupy B, i witaminy A. Jeszcze witamina A, taka ciekawostka, też wzmacnia kości, poprawia wbudowywanie wapnia. Przecież dzieciom kiedyś się podawało w przedszkolu tran, te dzieci były dużo bardziej odporne, więc można powiedzieć, że wątróbka jest na wszystko, na trądzik, na prawidłową gospodarkę hormonalną, na nasz układ nerwowy, na prawidłowe uwapnienie kości. To jest tak zwany superfood. My się zachwystujemy tutaj często produktami typu acai, aronia, gotygoi, a nie widzimy tego, że my mamy super produkt wśród produktów zwierzęcych i jednocześnie dość tani, dlatego że obecnie jest mała podaż na tego typu produkty. Wystarczy puścić taką informację, że jest zasobna w toksyny i wiele osób nie korzysta z tego, ale weźmy pod uwagę, że suplementy też są zasobne w toksyny. Przecież one nawet nie do końca są czasami badane.
O suplementach jeszcze porozmawiamy, myślę, w następnej części programu. Ja jeszcze zapytam o te inne produkty spożywcze, które właśnie w tą witaminę B, dobrą na stres, są bogate.
No tutaj na pewno produkty pełnoziarniste, czyli produkty zbożowe. Jednak przestrzegałam wcześniej przed kwasem fitynowym, który nam może halatować, ściągać pierwiastki z organizmu. Najbardziej odżywczymi kaszami pod względem składników witaminowych, mineralnych będą takie bardziej może egzotyczne amarantus gryka, amarantus i quinoa. Natomiast
takie kasze.
Takie
amarantus
kasze.
I?
Quinoa. Czy komosa ryżowa. Mają komplet aminokwasów egzogennych, są najbogatszymi z kasz. Natomiast nie każdy może sobie pozwolić na te kasze, bo one rzeczywiście dość drogie są. Ale już na grykę tak. I tutaj proponuję korzystać z gryki niepalonej. Przez to, że jest niepalona, zachowuje więcej składników pokarmowych. I bardzo prosty przepis na chleb z gryki. Nie musimy wtedy iść do piekarni, możemy zrobić samodzielnie w domu. Taki chleb, przez to, że on robi się 3 dni, tam oczywiście powstaje zakwas, fermentacja. Podczas fermentacji i podczas moczenia usuwamy kwas fitynowy, więc taki chleb nie będzie miał substancji antyodżywczych, a że gryka również ma komplet aminokwasów egzogennych, to zastąpić nam może czasami mięso, jeżeli go nie lubimy.
Czyli wątróbka na przykład z taką kaszą to będzie bardzo dobry pomysł na
obiad. To nie jest dobre połączenie, dlatego że kasza, jeżeli nie jest moczona, będzie miała kwas fitynowy, a kwas fitynowy schalatuje nam żelazo. Wątróbkę bezpiecznie połączyć z kiszonymi warzywami. Witamina C poprawi wchłanianie żelaza. Natomiast kaszę, jeżeli chcemy, albo pieczywo takie, to również lepiej połączyć z warzywami. Lepiej będzie rozdzielić. Wtedy biodostępność składników będzie lepsza.
Jak to jest z suplementami diety? Bardzo często na półkach w aptece, bądź w różnych sklepach spożywczych, mamy takie preparaty, które mają nam właśnie pomóc w stresie. Jakiś żeńszeń, czasami jest sprzedawany magnez, lub jakieś mieszanki składników właśnie wspomagających organizm podczas stresu. Nawet nazywają się te suplementy stres. Mhm. Czy to jest zdrowe, czy to jest dobre, czy to nas wspomaga rzeczywiście w stresie? Czasami nie mamy czasu, żeby w ogóle pomyśleć o tym, żeby się zdrowo odżywiać i może taki suplement w ostateczności jest ratunkiem.
Tak, na pewno w niektórych sytuacjach tak. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o tym obiecanym chlebku. Lepsze, według mnie, lepsze są suplementy naturalne. I tutaj no, nie byłabym dietetykiem klinicznym, gdyby nie powiedziała o tym jeszcze raz. Wątróbka, multivitamina, bulion, taki z grubych kościach gotowany 24 godziny, rewelacja dla naszych na przykład stawów. No i ten cudowny chleb gryczany, gdzie gryka moczona nie zawiera kwasu fitynowego, który nam ściąga pierwiastki z organizmu i mamy też, pamiętajmy o tym, że dużą biodostępność, bo jednak suplementy nie mają tak wysokiej biodostępności. I to jest chleb, który przygotowujemy z gryki niepalonej, moczymy ją przez 2 dni. Bierzemy około 500 gramów gryki niepalonej, 700 ml wody, 3 łyżeczki soli himalajskiej i zostawiamy taką grykę zelaną na jeden dzień, później mieszamy, później drugi dzień. Powinno być tak, że ta woda przykrywa całe ziarno. Jeżeli w którymś momencie stwierdzimy, że wody jest nieco za mało, no to trzeba ją dolać. Natomiast jak na koniec, kiedy będziemy już ją przelewać do foremki, stwierdzimy, że wody jest za dużo, że unosi się na powierzchni, to powinniśmy część odlać. Powinna być to taka pulpa z gryki. Po 2 dniach wkładamy blend. miksujemy, bądź też jeżeli ktoś ma jakieś inne urządzenie do miksowania, miksujemy na tak grubo, jak chcemy to uzyskać, czyli można bardzo drobno lub troszkę grubiej. Później przelewamy do foremki, wkładamy do zimnego piekarnika i jeszcze na jeden dzień zostawiamy. I ten chleb zaczyna rosnąć, bo on zaczyna nam fermentować. No i po takich 3 dniach włączamy piekarnik 200 stopni na około godzinę i pieczemy cudowny chleb, który jest bardzo odżywczy.
No właśnie, na pewno lepszy niż sztuczne suplementy, ale jednak wróćmy do nich. Co w takich sytuacjach właśnie? Bo na ogół, kiedy jest ten bardzo duży stres, to wtedy odżywiamy się gorzej, mniej myślimy o tym, co jemy, mniej przygotowujemy posiłki, bardziej korzystamy z tego, co kupujemy na mieście, niestety. Czy wtedy, kiedy sięgniemy po taki suplement właśnie, jakoś się wspomożemy organizm w takiej trudnej sytuacji?
I tu właśnie chciałam przestrzec, dlatego że możemy kupić suplementy, które nas dodatkowo wspomagają. Żeńszeń, glikobiboa, jakieś suplementy typu lecytyna, które wspomagają pamięć, czy magnez. I często jest tak, że część z tych suplementów jakby ma nas dodatkowo pobudzić, czyli one są po to, żeby podtrzymać nasze sprawne myślenie. No ale robimy to znowu kosztem naszych nadnerczy, czyli łykamy suplement, ponieważ czujemy się słabo, to energetyzujemy się, przez co pracujemy jeszcze więcej. I jakby... To jest tak, jeżeli widzimy zło i to zło nas boli, no to tak jakbyśmy założyli klapki na oczy, żeby nie widzieć go. To jest takie same działanie w naszym organizmie, czyli czasami dostarczamy suplementy, które maskują krzyk rozpaczy naszego organizmu, odpocznij. I wtedy możemy jeszcze więcej, tak? Ale to jest kosztem zdrowia, bo te suplementy, tak jak powiedziałam, one tylko maskują. Natomiast gdybyśmy chcieli się doenergetyzować, nie mamy czasu, nie odżywiamy się dobrze, tak? No to przecież to jest błędne myślenie. Gdybym ja powiedziała teraz do słuchaczy, jeżeli nie masz czasu się dobrze odżywiać, jesz na mieście, to idź kup sobie suplement, no to jak mogłabym sobie spojrzeć w oczy? Ja mam tak bardzo dużo chorych ludzi, którzy w ten sposób od lat postępowali, ponieważ słyszymy w radiu, w telewizji reklamy, jesz śmieciowe jedzenie, łyknij coś, co ci oczyszcza wątrobę. Masz stres, kup sobie suplement, stresu nie będzie. Nie możesz spać, kup sobie taki suplement. Nie masz apetytu, kup taki. Masz apetyt, kup taki. No i cały czas dostarczamy sobie suplementy, które mają naprawić to, co my źle robimy. A tak naprawdę najprostsze rozwiązania są w zasięgu ręki. Musimy zadbać o fundamenty, o prawidłowe odżywianie, czyli najpierw musimy zmienić dietę, zadbać o to, żeby mieć odpowiednią dawkę snu, zadbać o to, żeby się nie stresować, a jeżeli nie możemy się stresować, idźmy do coacha, idźmy na psychoterapię, idźmy na jogę, idźmy na basen, idźmy na jakiś masaż, nagradzajmy się w ten sposób. Zamiast sobie kupić kolejny ciuch, czy kolejną słodycz, czy jako nagrodę, zafundujmy sobie dzień w spa, odpoczynku. Natomiast suplementów takich, które faktycznie mogą nam pomóc, no to są czasami jakieś konkretne substancje witaminowe czy mineralne, ale tutaj radziłabym konsultacje z naturoterapeutą, z homeopatą, z dietetykiem klinicznym, bo czasami okazuje się, że zioła bardzo dużo dobrego nam dają, a czasami okazuje się, że mamy po prostu pewne jakieś defekty genetyczne, metaboliczne i w tej sytuacji powinniśmy wprowadzić odpowiedni suplement, który nam pewne funkcje w organizmie usprawnia, tak? Ale to jest usprawnienie pewnych funkcji, które były wcześniej upośledzone z jakiegoś powodu, ale nie dlatego, że na przykład chodziliśmy i jedliśmy nie to, co trzeba, tak? Chcę, żeby dobrze została zrozumiana. Nie chodzi o to, żebyśmy kupowali sobie coś, co dalej nas podtrzymuje. No skoro kawa zła, no to sobie kupię kawę w kapsułkach. Skoro kawa zła, to kupię sobie guaranę w kapsułkach.
Chcemy mieć taką magiczną pastylkę na wszystko, która szybko pomaga rozwiązać problem. I często też, pracując bardzo intensywnie, zapominamy o tym, że pewnie zarabiamy te pieniądze po to, żeby później wydać na leczenie.
Tak jest niestety. Zobaczmy, jak często są takie sytuacje, że osiągamy ten wiek 40-50 lat, kiedy już dużo moglibyśmy. Już zarobiliśmy, już mamy pewną stabilizacji, właśnie wtedy pojawia się choroba, bo myśmy na nią całe życie pracowali i ta choroba odbiera nam wszystko, na co pracowaliśmy do tej pory. Musimy poświęcić teraz czas i pieniądze na to, żeby ratować to, co jeszcze możemy uratować. W niektórych sytuacjach niestety pewnych rzeczy nie da się już naprawić, bo my pracowaliśmy na to kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, psując nasz organizm.
Pracować na zdrowie przez całe życie, żeby to nie było tak, że okazuje się, że inwestujemy bardzo dużo w pracę, stresujemy się ogromnie, a później już nie mamy czasu czerpać przyjemności z życia. Jesteśmy takim trochę zmęczonym wrakiem człowieka, który bardziej potrzebuje leczenia, niż może cieszyć się z tych pieniędzy, na które tak ciężko pracował i wytrwale. Jak pracować na zdrowie?
Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że kiedy codziennie pracujemy, jesteśmy w dużym stresie, jeszcze nie daj Boże łykamy suplementy, które mają nas to energetyzować, to jesteśmy cały czas na wysokim poziomie kortyzolu i wysokim poziomie adrenaliny.
Tak, to już wiemy. Czyli jesteśmy tacy, recepta na zdrowie. Tak. Co robimy?
No i jesteśmy tacy naładowani. przychodzi ten dzień, kiedy chcielibyśmy wreszcie zacząć korzystać z życia i właśnie wtedy nie możemy z niego korzystać, ponieważ jak stres mija, to ujawniają się najczęściej choroby. I co zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że mamy 40 czy 50 lat i musimy właśnie zacząć wydawać wszystko, co zarobiliśmy do tej pory na lekarza, a nie za bardzo jeszcze nawet na to siły już mamy. Więc prawidłowy sposób odżywiania. Pamiętajmy o tym, że tutaj jest istotna prawidłowy poziom cukru i insuliny. Zatem dbajmy o to, żeby nie w każdym posiłku były węglowodany. Może w dwóch w ciągu dnia. Śniadanie na przykład białkowo-tłuszczowe typu jajecznica z warzywami. Może być to jakiś kawałek mięsa i warzywa. No, dziwne, prawda? Obiad na śniadanie. Niemniej jednak taki posiłek trzyma nas zdecydowanie dłużej. Drugie śniadanie, jeżeli ktoś je, to może być przekąska. Owoc, orzechy, warzywa, bądź jakaś kasza, bądź to pieczywo, o którym mówiłam, gryczane z jakimiś warzywami. Obiad, kawałek mięsa plus warzywa. To jest tak, że jeżeli my tego mięsa nie chcemy jeść aż taką ilość, no to możemy zamienić sobie na takie posiłki bardziej takie wegetariańskie, typu kasza, tak? To mięso nie musi być codziennie, ono może być raz na przykład na śniadanie czy na obiad. I kolacja powinna być bardziej warzywna, czyli tutaj bataty, ziemniaki, do tego jakieś inne warzywa zapiekane, ewentualnie można sobie kaszę dołożyć, czyli tu są te dwie porcje węglowodanów, czyli drugie śniadanie i kolacja. Bardzo ważne jest to, żeby nie nadużywać kawy, żeby nie maskować kawą tego, że my jesteśmy zmęczeni i się sztucznie podtrzymujemy. Zwróćmy na to uwagę, czy to nie jest tak, że zaczynaliśmy od jednej kawy, teraz są dwie kawy, następnego dnia są trzy kawy, a po roku pijemy cztery czy pięć kaw, żeby móc właściwie pracować. Czy nie jest tak, że mamy jakieś tiki i zaczyna nam tikać powieka? To jest sygnał, że nie potrzebujesz magnezu, lecz potrzebujesz przede wszystkim zmniejszyć ilość kawy pijanych w ciągu dnia, żeby tego magnezu nie wypłukiwać. Powinniśmy pozwalać sobie na drzemkę w ciągu dnia, te 15 minut. Naprawdę to nie jest dużo, bo jesteśmy tak bardzo później efektywni, że nam się wydaje, że 15 minut nie jestem w stanie wyciągnąć sobie z dnia, ale dzięki tym 15 minutom pracujemy później dużo bardziej efektywnie. Dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby pójść na krótki spacer, zamiast siedzieć na mediach społecznościowych, czy przeglądać jakieś filmiki, które niczego do naszego życia nie wnoszą. Odpuśćmy sobie wiadomości w telewizji, gdzie słyszymy o różnych sytuacjach, które nas bardzo stresują. W to miejsce puśćmy sobie po prostu muzykę, którą lubimy. Wieczorem zamiast siedzieć przed telewizorem, weźmy swojego partnera, idźmy na spacer, na dancing, potańczyć, posłuchać wspólnie muzyki, pójść porozmawiać wspólnie, odstresować się, a nie siedzieć w telefonie. To jest naprawdę bardzo przykre, kiedy ludzie idą gdzieś razem i każdy z nich wyciąga telefon. Zacznijmy po prostu żyć, spotykać się z ludźmi. Śmiech to jest zdrowie przecież. Kiedyś to było takie normalne, takie polskie, że się wpadało, kiedy się chciało, tak? A teraz się trzeba w kalendarz wpisać. Żyjemy w takich ogromnych obciążeniach, w takich planach. Dajmy sobie też przyzwolenie na to, żeby się spotykać z znajomymi, śmiać się i żeby było wesoło. Bo to
no, albo wybrać się na narty. To, co pani powiedziała właśnie, o takich skiturach, bardzo mi się podobało. Ja bym jeszcze chciała ten temat na chwilę rozwinąć, bo to też jest dbanie o zdrowie. To też jest pewne odreagowywanie napięcia i różnych stresujących sytuacji. Skitury, czyli co, biorę narty na plecy?
Biorę narty, no niekoniecznie na plecy. To są takie narty, które mają, w momencie, kiedy podchodzimy, specjalne takie plastry przyklejone z takim, coś w rodzaju takiego futerka, które hamują, żeby narty nie zjeżdżały ze stoku. One mają z tyłu luźną piętę. Idziemy w butach narciarskich i ta pięta nam klapie, czyli możemy normalnie pod górę podchodzić. Mamy długie kijki, podchodzimy pod górę na nartach. Czyli to jest taka, można powiedzieć, wędrówka górska na nartach. Warto wziąć przewodnika, bo wiadomo, że w takim bardziej dziewiczym terenie może być to niebezpieczne. Poza tym w zimie dzień jest krótszy i możemy się gdzieś po prostu zgubić. Możemy podróżować na nartach po szlakach pieszych. Możemy podróżować po szlakach tam, gdzie jeżdżą narciarze i zjeżdżać gdzieś poza szlakami, gdzie to jest dozwolone, dlatego lepiej wziąć przewodnika na początek, który nam pokaże fajne miejsca. Według mnie jest to dużo lepsze obcowanie z przyrodą, bo to przede wszystkim przyroda daje nam taką ogromną radość i relaks. Oczywiście sport też, no ale wjeżdżenie na nartach tam i z powrotem i denerwowanie się, że stoimy w kolejkach i że pot nam po plecach spływa, to zdecydowanie lepiej pójść, dlatego ja to bardziej lubię. Taka wolność mnie bardziej fascynuje. Pójść na nartach gdzieś w jakieś bardziej dziwicze tereny, gdzie można usłyszeć, zobaczyć zwierzęta, gdzie widzimy, mamy tylko kontakt z przyrodą i nie ma tych tłumów.
No właśnie, to na pewno bardzo stresowuje. Różne zimowe sporty teraz są ciekawe. Kawę i łyżwy, i wyjście na sanki, i te narty wspomniane, czy to zjazdowe, czy biegówki, ale po takim wysiłku, po takim przebywaniu na mrozie, też niektórzy biegają, mimo że mamy taką pogodę, jak rozgrzać organizm, co zjeść właśnie, jak się wróci, żeby też troszeczkę sobie ocieplić organizm? Mhm.
No tutaj według medycyny chińskiej są takie pokarmy, które ogrzewają i które wychładzają organizm. To co jest ciekawe, że w sumie najbardziej wychładzające są cytrusy, których w zimie mamy pod dostatkiem. Rozgrzewający na przykład będzie imbir, więc pewnie herbata z imbirem. Można przygotować sobie ciepły napój z sokiem malinowym, takim domowej roboty, który przygotowaliśmy sobie w okresie letnio-jesiennym. Dodać do tego imbir, dodać cynamon, goździki. To są takie przyprawy, które na pewno będą ogrzewały. Dla mnie najlepszym sposobem na ogrzanie się to jest pójście do sauny, zrelaksowanie się, bądź do ciepłego jacuzzi, bądź wzięcie sobie ciepłej kąpieli. Natomiast badania pokazują, że to nie ciepło jest dla nas dobre, tylko zimno, właśnie morsowanie. Czyli wchodzenie do tej zimnej wody, to konserwuje nasz organizm bardziej niż ciepło.
Dziękuję za te wszystkie piękne rady. Ja myślę, że warto sobie zapamiętać bardzo wiele z nich. Między innymi to, by nie pić tak dużo kawy, by znaleźć czas na odpoczynek, by
znaleźć czas dla rodziny, dla znajomych, no właśnie, na śmianie się, na aktywność, na wspólne spędzanie czasu, zrezygnowanie z telewizora, zrezygnowanie z telefonów, które nie są nam potrzebne wieczorem po pracy.
No właśnie, to niebieskie światło, o którym pani mówiła, utrudnia nam sen, a dobry sen to też jest jakiś sposób radzenia sobie ze stresem, więc warto wybrać się na taki spacer po prostu, zamiast oglądać telewizor czy długo siedzieć w internecie. To są tylko niektóre ze sposobów, które dzisiaj podpowiadaliśmy właśnie jako taki dobry sposób radzenia sobie ze stresem. Moim gościem była dietetyk kliniczna Iwona Wierzbicka. Też
dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Czasami się pojawiał, syn pani Iwony, w programie. Dziękuję bardzo serdecznie za odwiedzenie studia radiowego. To był program Zdrowie i Uroda. Przy mikrofonie siedziała Katarzyna Zawadzka, a audycję zrealizował Adrian Chimiak.